Pokój i dobro z Niepokalanowa. Witają Państwa
ojciec Remigiusz
i Paulina Wysocka. Słuchają Państwo Radia Niepokalanów i audycji o zagrożeniach duchowych i nie tylko. Program realizuje Tadeusz Łopaciński. W czasie ostatniego naszego spotkania rozmawialiśmy na temat bioenergoterapii. Napisała do nas po tej audycji pani Joanna. Pani Joanna pisze tak. W pełni zgadzam się z tym, co zostało powiedziane w czasie audycji. Super, że takie tematy są poruszane. Słuchając, wysłałam link do audycji osobie, o której wiedziałam, że wierzy w bioenergoterapię, żeby posłuchała audycji. Nie do końca zgodziła się z moimi poglądami i za argument podała, że ma znajomego bioenergoterapeutę, którego leczą się nawet księża. Jak powinnam się do czegoś takiego odnieść? Martwi mnie, że nie mogę mojej przyjaciółki przekonać. Ona nadal wie lepiej i uważa, że konwencjonalna medycyna też czyni zło, więc może też pochodzi od złego. Proszę o pomoc, jak ją przekonać, jak jej pomóc. Ojcze, co ojciec na to powie?
Tutaj są dwa argumenty, które należałoby sprostować. Pierwszy argument to jest to, że księża korzystają z takich usług. Tak, może się coś takiego zdarzyć. Tak jak każda nauka, teologia również ma swoje różne specjalizacje. Jeżeli mamy problemy z sercem, idziemy do kardiologa, prawda? Nie idziemy do lekarza chorób jakichś tam wewnętrznych czy tam skórnych. Niemniej jednak każdy z nich skończył medycynę. Tak samo jest w teologii. Każdy z nas jako kapłani kończymy teologię, ale każdy z nas już nawet na teologii specjalizuje się w jakichś tam pewnych dziedzinach, tak? Także pisząc pracę magisterską nawet opisujemy różne problemy teologiczne z różnych stron. Każdy ma jakiś tam inny aspekt, tak? Można robić to z liturgiki, z duchowości, z teologii moralnej, teologii pastoralnej, homiletyki i tak dalej, tak? Czyli jest mnóstwo tych działów. I teraz adekwatnie do tego stwierdzenia. Może się zdarzyć, że kapłan wyjdzie z seminarium i tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia na temat zagrożeń duchowych.
A dlaczego tak jest? Przecież to jest bardzo ważna sprawa w życiu każdego katolika.
To jest ważna sprawa, niemniej jednak musimy jeszcze wziąć pod uwagę coś takiego, że mamy pewien problem związany z taką, tak powiem, historią. O co chodzi? Mniej więcej przez 200 lat w Kościele, w momencie, kiedy weszło oświecenie, kiedy weszła cała taka, że tak powiem, taki szał na punkcie psychologii, że wszystko udało się, że tak powiem, właśnie ściągnąć do poziomu psychologii, tak? Posługa egzorcysty, no i oczywiście cały temat zagrożeń duchowych, tego, co doprowadza do zniewolenia, do opętania, po prostu zanikł. Przez mniej więcej 200 lat o tych rzeczach nie mówiono i nie uczono się w Kościele. I powstała pewna bardzo szeroka luka, którą dzisiaj, że tak powiem, no, próbujemy z powrotem zasypać. Niemniej jednak jest cały szereg osób, szczególnie już, że tak powiem, kapłanów starszych, którzy zupełnie nie mieli poruszanych na wykładach, seminarium tej tematyki. No to skąd oni mają o tych rzeczach wiedzieć? Jeżeli ja jestem specjalistą w tej dziedzinie, bo miałem okazję zrobić z tego chociażby doktorat, no to dzięki temu coś wiem. Ale gdybym ja tego nie poruszał, to ja bym się nigdy z tą tematyką nie spotkał. Chyba że sam jako osoba duchowna, próbując poznawać rzeczywiście tą tematykę pewnych zagrożeń duchowych, no poczytałbym coś, tak?
Jest dzisiaj bardzo bogata, dużo,
tak,
prawda?
Dokładnie, jest bogata literatura. Ale to, czy ja po nią sięgnę, czy nie, to już ode mnie zależy. Jeżeli jestem zresztą specjalistą w jakiejś innej dziedzinie, no to może się tak rzeczywiście wydarzyć, że wcale nie sięgnę po to, bo mnie będzie bardziej interesowało to, co jest specjalizacją akurat mojej dziedziny. Więc może i zdarza się dokładnie tak, że możemy spotkać osobę duchowną, która albo zresztą pójdzie nawet do kogoś takiego, albo nawet czasami rzeczywiście wydaje im się, że posiadają pewne dary, które pochodzą od Boga, które właśnie mają podłoże tutaj energetyczne, czyli tam bioenergoterapię i tak dalej, czyli to jest jeszcze gorzej w tym momencie, ale tak, coś takiego też może by się zdarzyć. Może się zdarzyć coś takiego, że ja idąc do kapłana nie znajduję zrozumienia, bo człowiek ten nic nie wie na ten temat, albo po prostu, no, że tak powiem, wycofuje się, tak? Bo może albo się niedostatecznie orientuje w danej dyscyplinie, może się czegoś boi, może czegoś tam nie wie. I w tym momencie rzeczywiście ucieka, tak? Mamy problem, a ja nie umiem sobie z nim poradzić, a też nie potrafię znaleźć, że tak powiem, pomocy właśnie w tym środowisku, w którym powinienem ją znaleźć. Więc to nie jest argument, że kapłani chodzą, przynajmniej niektórzy, bo wiadomo, to są wyjątki, ale że niektórzy rzeczywiście chodzą do bioenergoterapeuty. Jest to wynik totalnej ich nieświadomości, tak? Czy ignorancji, jeżeli chodzi o tą wiedzę. my po to mamy właśnie te programy, aby rzeczywiście móc coś z tym zrobić.
A drugi argument, którego użyła tutaj pani, pisząc, że właśnie jej koleżanka powołuje się na ten argument, to to, że konwencjonalna medycyna też czyni zło, więc może ona też pochodzi od złego.
Konwencjonalna medycyna oczywiście może się pomylić, tak? Lekarz może się pomylić, jakiś tam specjalista z danej dziedziny może się pomylić, ale nie myli się dlatego, czy załóżmy zrobi nam szkodę, nie dlatego, że robi to mocą jakąś okultystyczną, tylko jest to po prostu zwykła pomyłka. Tak samo jak w każdej, no, naszym normalnym życiu. Nóż będzie mi służył do tego, żeby pokroić chleb, nożem również morderca może zabić kogoś. To znaczy, że co? Że ten nóż jest opętany? Że ten nóż jest okultystyczny i tak dalej? Nie. No, nie szukajmy diabła tam, gdzie go nie ma. Mówimy tutaj o normalnej, zwykłej medycynie, która jest dobra. To, że gdzieś może zawalić lekarz, to jest normalne, bo jesteśmy tylko ludźmi. Ale to nie ma nic wspólnego z okultyzmem. Nie ma nic wspólnego z zagrożeniami duchowymi. Zaś tutaj mamy do czynienia z medycyną, która... Znaczy, trudno to nazwać medycyną. Mamy tu do czynienia z czymś, co nie ma nic wspólnego tak naprawdę z medycyną akademicką, czyli z czymś, co ma podłoże naukowe. Wchodzimy w rzeczywistość, która w żaden sposób się nie trzyma rzeczywistości takiej, że tak powiem, no, naturalnej. I wychodzimy poza coś, co jest naturalnie doświadczalne dla człowieka.
Wchodzimy w rzeczywistość duchową. Często mówią sami ci bioenergoterapeuci, że sami nie wiedzą, czemu to leczy, no ale leczy,
no, wchodzimy więc... dokładnie w rzeczywistość pełną, rzeczywistość duchową, rzeczywistość paranormalną, nadprzyrodzoną, tak? I dlatego musimy tego unikać, tak? Bo to akurat rzeczywiście realnie, jak mówiliśmy tutaj na poprzednich naszych spotkaniach, że to nie pochodzi od Boga. Skoro nie pochodzi od Boga, a nie jest tego świata, no to mamy tylko dwie siły, tak? Bóg, który jest ponad wszystkim, no i demon, który jest jego przeciwnikiem, który jest oczywiście o wiele słabszy, ale próbuje swoim ogonem, że tak powiem, trochę nam w tym życiu poprzeszkadzać. I to jest właśnie jego działanie.
Gdyby państwo mieli jeszcze jakieś pytanie dotyczące tematu bioenergoterapii, to oczywiście można ciągle je zadawać, pisząc pod adres remigiusz@radioniepokalanow.pl. A my dziś przechodzimy do kolejnego tematu, który będzie ciągle związany z medycyną okultystyczną, do tematu homeopatii. Gdy wpiszemy to hasło w wyszukiwarkę internetową, sprawdziłam to tuż przed audycją, to okazuje się, że znajdziemy informację, że homeopatia jest integralną częścią medycyny, uznawaną przez Światową Organizację Zdrowia oraz kraje Unii Europejskiej, że ponad 200 tysięcy lekarzy na całym świecie zaleca leki homeopatyczne w codziennej praktyce, a stosuje je prawie 400 milionów pacjentów w blisko 100 krajach. Gdy czyta się taką informację, no to wydaje się, że no to jest po prostu jedna z form leczenia, normalna medycyna. Czemu więc Kościół się czepia?
Trudno to powiedzieć jeszcze w tym sensie, że Kościół się czepia, tak? Patrzymy na to z perspektywy posługi modlitwy uwolnienia, czy z perspektywy kapłanów, egzorcystów, którzy posługują egzorcyzmami. Jeżeli stosuje jakiś środek, jakąś formę terapii, robię pewne jakieś tam zachowania i widzę, że po tych zachowaniach dochodzi do zniewolenia, czy dochodzi do opętania, to powinienem sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest. Nie to, czy to działa, tylko dlaczego pojawiają się pewne skutki duchowe. Doświadczenie egzorcystów jest takie, że takie skutki się właśnie dokładnie pojawiają. I teraz dlatego... Ci, którzy rzeczywiście realnie zauważyli, że tak to wygląda, zaczęli badać historię homeopatii. Homeopatą, że tak powiem, takim, trudno powiedzieć współczesnym, ale tym, który tworzył tą homeopatię, był Samuel Friedrich Christian Hahnemann, niemiecki lekarz. On rzeczywiście stworzył homeopatię na bazie tego co miał okazję, że tak powiem, zobaczyć w Indiach. Jeżeli byśmy spojrzeli na medycynę taką naszą akademicką, tak? Jeżeli mam zaparcie, to biorę środek na rozwolnienie, że tak powiem brutalnie. W homeopatii jest zupełnie na odwrót. Leczę się tym, czym się zatrułem. Jeżeli mam zaparcie, to w rozcieńczony sposób biorę środek na zaparcie. Jest to zupełnie zaprzeczeniem normalnej medycyny akademickiej.
Czyli jeśli zatruję się jakąś trucizną, to powinnam zażyć
w wypadku tą samą truciznę,
po prostu
bardzo mocno rozcieńczoną. I teraz spróbujemy najpierw spojrzeć na homeopatię z perspektywy trochę tak naukowej, a potem zobaczymy też problemy, które są związane z problemami duchowymi, które się z nią wiążą. Są rozcieńczenia w homeopatii, to widzimy na środkach homeopatycznych, tam jest napisane C lub D do jakiejś tam potęgi. To jest skrót z łacińskiego centum lub decem, czyli 100 lub 10 do potęgi konkretnej. I przy tych wielkich rozcieńczeniach, jakie mamy czasami na środkach homeopatycznych, sprowadza się to do podawania tak naprawdę czystego rozpuszczalnika. Czyli kupuje środek homeopatyczny, przypuśćmy rozpuszczony rzędu 10 do 20 potęgi lub tam 10 do 30 potęgi. Oczywiście spotyka się o wiele, wiele większe. Nie ma tam ani jednego atomu pierwotnej substancji, która została rozcieńczona.
Bo ten pierwszy homeopata, zresztą homeopaci do tej pory, tak upraszczając, robił to po prostu tak, że brał krople tej substancji i rozpuszczał ją na przykład w 9 kroplach wody albo tam...
I to jest D do
i później znowu jedną kroplę tego i w następnej 10 i znowu jedną.
No już mamy D2 w ten sposób, tak? I teraz rozcieńczamy w ten sposób, załóżmy 20-30 razy i okazuje się, że w pewnym momencie nie ma już żadnego atomu pierwotnej substancji, którą żeśmy rozcieńczali.
Czyli sama woda.
Sama woda w tym wypadku. Czy tam, no tak, to co kupujemy, no to załóżmy jest cukier, tak? Jakieś tam granulki cukru. I teraz dochodzimy do jakiejś takiej paranoi, bo według tej całej homeopatii, filozofii tej homeopatii, im większe rozcieńczenie, tym większe działanie danego środka. Gdzie tam już nic nie ma. Bierzemy czysty rozpuszczalnik. Dla osoby niewierzącej można powiedzieć, bierzemy czyste placebo. Jakiś tam cukier. Nie najwyższy ktoś tutaj się może lepiej poczuć, no bo cukier wziął, więc mózg lepiej reaguje, tak? No akurat na cukier dobrze zareagował. Ale nic więcej. Tam nic nie ma.
Ale to może to jest dobry sposób, bo podobno często właśnie na przykład, nie wiem, dzieciom czy osobom starszym, jak już tak narzekają na różne rzeczy, podaje się po prostu witaminę C i one na samą myśl, że wzięły tabletkę, czują się lepiej.
No tak, gdyby to było tylko problem czystego placebo, no to jedyna rzecz, która tutaj jest niemoralna, to jest oszukiwanie ludzi. Mhm. To jest oszukiwanie ludzi i tak jak pani przed chwilą podała, no setki milionów ludzi jest oszukiwane, jeżeli bierzemy to jako czyste placebo. Jeżeli zaś zrozumiemy jedną rzecz, no tutaj trzeba wziąć to właśnie tak trochę na logikę. Jeżeli tam nic nie ma, a to działa, to co działa? I teraz jeżeli wejdziemy właśnie do historii homeopatii, ten człowiek, którego cytowałem tutaj, podam jego imię, napisał taką książkę Organon. I w tej książce opisuje właśnie tą istotę, prawdziwą istotę homeopatii. To, co leczy, to jest energia życia. On to nazywa tam vis vitalis. Czyli znowu wchodzimy w tą sytuację energetyczną. Mm-hmm. Tak. Zdobywamy tą energię właśnie poprzez to rozcieńczenie. Poprzez wszcząsy. Kiedy środek jest rozcieńczany, że tak powiem, no to wtedy się ładuje tą konkretną energią. To jest, więc... Teraz możemy zrozumieć, im większe jest to rozcieńczenie, czyli było więcej cykli tego rozcieńczania, tym była większa energia ładowana, że tak powiem, do tego środka.
Czyli rozcieńczam, dokładnie. Potrząsam, potrząsając ładuję energią.
O to właśnie chodzi. Dzisiejsi homeopaci nazywają to potencjalizacją, tak? Czyli że substancja, w której rozcieńczam, przypuśćmy, zresztą ta woda, zapamiętała, że kiedyś tam coś było. Rozcieńczam na przykład sól w wodzie.
Woda zapamiętała?
Tak, że woda, no więc właśnie o to chodzi, tak? Że woda zapamiętała, że tam kiedyś była sól. No, dochodzimy do jakichś zupełnie nowych praw fizycznych, jakiejś paranoi po prostu, tak? Nie ma tam nic, co było na początku, a jednak to leczy. I doświadczenie rzeczywiście jest takie, że no oczywiście mogę zwalić pewne sytuacje na czyste placebo, ale są sytuacje, gdzie nie można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim działaniem psychicznym, że dany pacjent czuje się lepiej po spożyciu środków homeopatycznych. Rzeczywiście coś tam jest, coś tutaj działa, tak? A jako, że nie ma tutaj żadnych powodów, dla których ten środek powinien był zadziałać, no to szukamy właśnie tego dalej, w całej tej właśnie chociażby filozofii powstawania tych środków homeopatycznych. Mówimy tutaj realnie o pewnej formie magii. No, wiara w to, że ja rozcieńczam, że to się ładuje, że tutaj ładuje jakąś energię właśnie życia, no jest już, zaczyna być wiarą w jakąś rzeczywiście realnie okultystyczną. Doświadczenie, jak mówiłem, egzorcystów jest dokładnie takie, że po spożywaniu tych środków zaczynają pojawiać się problemy duchowe. Szczególnie te zaczynają się pojawiać problemy duchowe u dzieci. Zobaczmy, my dzisiaj bardzo często dajemy środki homeopatyczne dzieciom właśnie ze względu na to, że uważamy, że tam się nic nie będzie działo.
No często używając argumentu, że na pewno nie zaszkodzi, nawet jeśli tam nic nie ma, skoro może pomóc, no to no czemu nie użyć?
To jest bardzo ciekawy argument, tak, że tam nic nie ma, że są to środki, które nie mają skutków ubocznych, tak, że nie ma takiej możliwości. I rzeczywiście były takie sytuacje, kiedy ludzie specjalnie brali całymi garściami te środki, pokazując, że rzeczywiście tego się nie da, biorąc nawet ogromną ilość tej substancji, no nie da się przedawkować. No rzeczywiście nie da się przedawkować, no chyba, że biorę cukier i jestem cukrzykiem, no to mogę mieć problem, prawda? Ale nie da się tego przedawkować. I teraz takie doświadczenie.
Czyli tam rzeczywiście nic nie ma, bo gdyby była chociaż jedna milionowa, to przy wzięciu miliona, to bym miała jedną całość.
No to musiałbym chyba zjeść cały garnek tych środków, prawda? Ale dokładnie, tam nic nie ma. Mówimy tutaj o większych rozcieńczeniach. Gdyby to było 10 do 6, no to wtedy mam milion. Ale jeżeli są rozcieńczenia rzędu nawet C do 200, czyli 100 do potęgi 200, no to to mamy
jakaś liczba niewyobrażalna.
Liczba niewyobrażalna, tak? Nie ma nawet tylu atomów, że tak powiem, we wszechświecie, żeby móc mieć chociaż jeden pierwotny.
W badaniach fizycznych chyba z solą stwierdzono, że właśnie tak. Po takich rozcieńczeniach tam już po
nie
prostu
istnieje,
nie ma soli.
Tam nic nie istnieje z tej pierwotnej substancji. Więc mówię, co my tak naprawdę realnie bierzemy, tak? No więc jeżeli dochodzimy do takiego wniosku, że tam nic mi nie może zaszkodzić, niezależnie od tego, ile wezmę, dlatego to jest tak dobre rzekomo dla dzieci, no to, że tak powiem, z naszego podwórka tutaj, jeden, że tak powiem, z naszych znajomych opowiada sytuację, kiedy przychodzi z synem do lekarza i lekarka mówi mu o tym, że miała ostatnio przypadek małej dziewczynki, która brała środki homeopatyczne i po nich miała wizję, halucynację, w których widziała, jak podcina rodzicom gardło. Żeby mieć takie halucynacje, żeby mieć takie wizje, jaki środek mocny chemiczny, psychotropowy ta osoba musiałaby wziąć, żeby mieć takie wizje. I to jeszcze o takiej tematyce.
Dziecko samo raczej nie wymyśli takich rzeczy.
No ale skoro mówimy o tym, że to jest rzeczywiście nieszkodliwe. No i teraz lekarka oczywiście mówi, no pomyliliśmy się, trzeba było przepisać inny środek homeopatyczny. Jeden cukier, że tak powiem, zastąpiliśmy drugim cukrem. Tutaj nic nie ma i tam nic nie ma. To z jakim prawem ta osoba, to dziecko miało takie wizje? No bierzmy konsekwencje za to, co robimy. Po żadnej aspirynie i tak dalej takie rzeczy się nie dzieją, a tam przynajmniej wiemy, że coś chemicznego realnie jest. Nie oddziaływuje tak na nas, nie? Najwyżej może alergicznie oddziałać na organizm, ale nikogo nie wytwarza czegoś takiego. Dlatego Naczelna Rada Lekarska w Polsce potępiła homeopatię.
Ale tylko w Polsce?
No mam akurat przed sobą rzeczywiście ich tekst, który potępia. No, weźmy pod uwagę coś takiego, tak? To, co pani mówiła na początku, że jest to rzeczywiście bardzo, bardzo intratny interes, tak? Nikt tego nie zamknie, nikt tego na świecie nie potępi. No. Nikt, tak jak nie potępia się pionergoterapii, różdżkarstwa i innych rzeczy, no bo nie można.
Tak?
To jest sposób na zarobek, to jest ogromny biznes. Dlaczego mielibyśmy w tym momencie im czegoś takiego zabronić, tak? Kto miałby im to zabronić? W imię czego? Jeżeli to, co mówiliśmy wcześniej, ministerstwo zatwierdza taki zawód jak wróżbiarstwo, tak? Wróżenie z fusu, wróżenie z herbaty i tak dalej, co jest abstrakcyjne, totalnie nierealne, a jednak jest to zatwierdzone jako zawód w Polsce. No to czemu mieliby by zabronić sprzedawania w cudzysłowie czystego cukru w aptekach? No nie zabronią tego, nie? Tym bardziej, że oficjalnie przecież to nikomu nie może zaszkodzić. To nawet nie jest przecież brane jako lek. No bo gdyby to był lek, typowy lek, to musiałby przechodzić atesty, które kosztują miliardy. Różne próby, które trwają lata. Te środki, które weszły do Polski, nie mają żadnych tych prób. Nie płacono ogromnych miliardów po to, żeby te leki mogły tutaj wejść. No bo to tak naprawdę nie jest interpretowane jako prawdziwy lek, który dostajemy od lekarza, prawda, na receptę. Dlatego Naczelna Rada Lekarska po prostu potępia homeopatię. Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub nie zweryfikowanymi naukowo. Nie może także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień. Stale narasta liczba dowodów oraz przekonanie środowisk naukowych w medycynie, że homeopatię należy zaliczać do nienaukowych metod, tzw. medycyny alternatywnej, która promuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowalnym naukowo działaniu. Rada wyraża zaniepokojenie, że część lekarzy i lekarzy dentystów, jak również niektóre organizacje lekarskie i uczelnie medyczne angażują się w popularyzację homeopatii i pokrewnych metod, służąc ponadto w organizacjach szkoleń i działań mających na celu legitymizowanie oraz promocję homeopatii. Jest to złe, tym bardziej, że też mamy świadectwo chociażby lekarzy, którzy po latach też, że tak powiem, odrzucili homeopatię, bo zobaczyli, że te rzeczy naprawdę realnie nie są ze sobą zagrożenia duchowe. Mamy tutaj ostatnio świadectwo pani Haliny i Mirosława Bogusz. Piszą, że w latach 90. byli entuzjastami homeopatii, aktywnie działającymi na jej rzecz. To są lekarze. Wspominają, że już wówczas była dla nich ważna kwestia stosunku Kościoła katolickiego do tej metody. Z biegiem lat odkryli, że homeopatia niesie ze sobą wiele zagrożeń. Stosowanie homeopatii w praktyce spowodowało jednak wiele głębokich i negatywnych zmian w nas i naszej rodzinie, także u dzieci, które leczyliśmy homeopatycznie, napisali państwo Bogusz. Nie jest obojętne to, co przyjmujemy, nawet jeżeli stwierdzimy, że to jest tak powszechne. Takie dla mnie bardzo mocne świadectwo ojca Jamesa Manjekala, który jest Hindusem, charyzmatycznym kapłanem, który jeździ, że tak powiem, po świecie. W Polsce bywa też przynajmniej raz w roku. Głosząc rekolekcje, opisuje historię, kiedy będąc właśnie w Indiach, gdzie jest, że tak powiem, współczesne te centrum homeopatyczne, takie dosyć mocne, poprosił jego znajomy o to, aby poszedł do apteki poświęcić właśnie jego aptekę, która jest apteką homeopatyczną. No i on poszedł, zrobił to. Po kilku dniach jego znajomy dzwoni do niego i mówi, co zrobiłeś, nie? Leki przestały działać. Mówi, zadaj sobie pytanie, czyją mocą działają twoje leki, skoro ja je poświęciłem w imię Jezusa. On mu odpowiada, no tak, no ja to wiem, ale ja z tego żyję.
Czyli chodziło konkretnie właśnie o te leki homeopatyczne.
Tak, to była apteka homeopatyczna, jako że rzeczywiście realnie w Indiach jest takie, no naprawdę takie centrum homeopatii. Tutaj na Europę to są fabryki we Francji. Co ciekawe, w gazetach francuskich są też różne ogłoszenia chociażby do pracy przy tworzeniu tych homeopatii. No jest to dosyć dziwne, jeżeli się spotyka w takiej gazecie stwierdzenie, szukając kogoś, szuka się kogoś na przykład z pewnymi predyspozycjami właśnie mediumicznymi, paranormalnymi. No kto do pracy kogoś takiego przyjmuje, tak? Czy jesteś wróżką, nie wiem, czy jesteś spirytystą, medium i tak dalej, no. A tam się to zdarza.
Do pracy? Gdzieś tam przy taśmie,
tak,
przy produkowaniu?
Mówimy o przygotowywaniu na przykład konkretnego środka. Nie chodzi o taśmę, tak? Bo tam... Tam wystarczy, że tak powiem, kogoś normalnego, ale chodzi o tworzenie, przypuśćmy, tego pierwotnej substancji, która ma być rozcieńczana, tak? I takie ogłoszenia w gazecie się spotykało. No to o czym my tu mówimy, tak? Jeżeli na szkoleniach homeopatycznych, jedna tutaj z lekarzy opisuje sytuację, gdzie ktoś na szkoleniu opisuje i mówi do tych lekarzy, tego środka nawet nie trzeba używać, tak? Bo on oddziałuje na ileś metrów. Oddziaływanie danego środka. No kto z nas, będąc chorym, bierze sobie, nie wiem, jakiś antybiotyk, kładzie w mieszkaniu, bo wie, że to będzie działało na 5 metrów, to nawet go nie muszę spożywać. No to jest jakieś chore, to jest jakaś paranoja, nie? Dochodzimy do jakichś totalnych absurdów. No i ludzie w to wierzą. Oczywiście,
jak amulety i odpromienniki trochę.
Tak, dokładnie, to jest, no ale mówimy znowu właśnie o tej pewnej energii, nie? Dzisiaj mówię, próbuje się to przedstawiać właśnie w perspektywie takiego właśnie wyrazu potencjalizacja, tak? Że to zapamiętuje. Rozpuszczalnik zapamiętał to, co było rozpuszczane, tak? Żeby to, tak powiem, zakryć pewną taką dozą naukowości. To nie ma nic wspólnego z nauką.
Ale to znowu też jest chyba trochę to, o czym ojciec mówił już wiele razy, że przedmiotowi, który jest tylko przedmiotem, przypisuje się cechę rozumu, że przedmiot zapamiętuje, prawda? No to, czyli skoro rozum... No to
Hahnemann,
ktoś za rozumem musi
się kryć.
Kiedy
pisał o tej energii życia, mówił o tym, że tak naprawdę nie jest istotne, jaki środek homeopatyczny bierzesz. Bo ta energia i tak odnajdzie tą chorobę i tak to wyleczy. Więc tak naprawdę nie jest istotne, co ty bierzesz.
Czyli już argument pod tytułem, że to samo leczone przez to samo nie działa, bo no, mogę wziąć cokolwiek.
Zapewne współcześni lekarze, którzy to lansują, już nie będą tego argumentu używać, ale tak to wyglądało. On dla niego istotą tego, co leczy, była ta energia, vis vitalis, energia życia. To jest coś uniwersalnego, jak on twierdził. I to uzdrawiało, tak? No bo rzeczywiście z medycznego punktu widzenia ilość substancji albo jest zerowa, albo jest tak znikoma, że w żaden sposób nie jest w stanie wpływać na nasze leczenie. Jest pewne świadectwo arcybiskupa Bolesława Pylaka, który w swojej książce opisuje historię osoby, która przyszła właśnie do egzorcysty, bo miała problem właśnie z dzieckiem i to dziecko było właśnie jakoś dziwnie zniewolone, tak? W Zielone Świątki przyszło do mnie dwoje młodych ludzi z 2,5-rocznym dzieckiem. Mówili, przepraszamy, że bez umówienia w święta przychodzimy, ale nie mamy wyjścia. Od kilkunastu dni nasz synek zmienił się nie do poznania. Krzyczy, rzuca wszystko, drze. Karać, prosić nie pomaga. Jesteśmy umęczeni do ostateczności. Pytam o jakieś kontakty z okultyzmem, z magią, o jakieś kłótnie z kimś. Nic takiego nie było. W tym momencie zaczęli opowiadać, że dziecko ma uczulenie i od kilkunastu dni podają mu lek homeopatyczny. Rozpoczęliśmy modlitwę. Chłopiec tak rozrabiał, że ojciec podniósł go, przycisnął do siebie, a on ile jeszcze mógł, wymachiwał rękami, nogami. Kiedy go prowadzili do samochodu ode mnie, ojciec trzymał go za rękę, a on ile sił wyrywał się. Po modlitwie zupełnie spokojnie, sam z rodzicami, bez trzymania, poszedł do samochodu. W momencie, kiedy zaczął brać środki homeopatyczne, przyszły jakieś dziwne zachowania, dziwne ataki agresji, nienawiści. Zadajmy sobie pytanie, ile z tych tak zwanych ADHD, ile takich zachowań różnych dzieci czy ludzi jest realnie wynikiem problemów psychicznych, czy tam psychologicznych, a ile jest problemem duchowym. Tutaj konkretnie w tym wypadku rzeczywiście to dziecko zostało zniewolone w momencie, kiedy zaczęło brać środki homeopatyczne. 2,5-letnie dziecko. Czyli dziecko, na które coś takiego jak placebo nie działa. Tutaj dziecku się nie da coś wkręcić do główki, żeby tak, a nie inaczej reagowało. Zaczęło reagować tak, a nie inaczej. Po modlitwie uwolnienie, po odcięciu, że tak powiem, od działania homeopatii, czy działania tego czegoś duchowego, co za tym stoi, dziecko się uspokoiło.
Niektórzy mówią o homeopatii, że jest to medycyna naturalna. To jest medycyna naturalna? Można ją tak zakwalifikować?
To znaczy, gdybym podchodził do homeopatii w sposób tylko i wyłącznie naturalnie, to musiałbym ją tworzyć tak. Biorę, nie wiem, jakiś rzeczywiście rozpuszczalnik i substancję, którą rozpuszczam, nie wiem, wezmę trochę tej substancji, wleję, przypuśćmy, do garnka z wodą, zamieszam i mam w tym momencie homeopatię. Czyli niewielka
taką
ilość.
Która byłaby medycyna
taka,
naturalna.
Którą jeżeli to coś by rzeczywiście realnie działało, to mogę nazwać homeopatią, która jest medycyną naturalną. Ale jeżeli moje zachowanie, bo żeśmy to właśnie zrozumieli, jeżeli moje zachowanie polega właśnie na tej rzekomej, dzisiaj nazywanej potencjalizacji, czyli tak naprawdę ładowaniu tą rzekomą energią, to nie ma nic wspólnego z medycyną naturalną, tylko mamy do czynienia z czymś, co jest okultystyczne, tak? Bo dlaczego by nie wziąć rzeczywiście jakiegoś środka, spokojnie go rozcieńczyć w jakimś dużym naczyniu, spokojnie zamieszać, rozcieńczyć i mamy konkretną homeopatię. Tutaj nikt niczego nie zapamiętuje, nie ma żadnej energii, nie ma żadnych dziwnych oddziaływań. I jeżeli rzeczywiście ta substancja pomagałaby komuś, to jest ona nieszkodliwa, jest ona dobra, wszystko jest w porządku, wszystko jest naturalne. Ale jeżeli to polega na ciągłym powtarzaniu, wyciąganiu, załóżmy, tak jak mówiliśmy, jakiejś tam kropli czy czegoś z tego rozpuszczalnika, znowu wstrząsanie tego, znowu wyciąganie, znowu wstrząsanie, znowu wyciąganie, znowu wstrząsanie, czyli powtarzany proces tylko po to, żeby dochodziło do tych wstrząsów, tak, aby tak naprawdę właśnie naładować to rzekomą energią, czy mówimy tutaj o tej potencjalizacji, no to mamy do czynienia z okultyzmem. To nie ma nic wspólnego z naturalną medycyną. To już jest nienaturalna medycyna. Ani nie akademicka, ani nienaturalna, tylko jest nienaturalna.
Jeśli ktoś jeszcze miałby pytania dotyczące homeopatii z naszych słuchaczy, to również może je zadać, pisząc pod adres remigiusz@radioniepokalanow.pl, a my na dziś już kończymy.
Panie, który jesteś uzdrowieniem, proszę Cię, dotykaj naszych ciał, umysłów, naszej duszy. Przenikaj nas i uzdrawiaj. Ty, który zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia, aby uwolnić nas spod działania zła, grzechu, śmierci. Niech Twoje życie, niech moc Twoich ran przenika nas, uzdrawia nas, wypełnia nas. Tak, abyśmy tutaj na ziemi, na ile możemy, byli zdrowi, szczęśliwi, a kiedyś wszyscy razem mogli spotkać się z Tobą, Panie, w niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.